Drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Jest z nami pan profesor doktor habilitowany Bogusław Wolniewicz. Serdecznie witam i pozdrawiam panie profesorze.
Dzień dobry ojcu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry panie profesorze. Panie profesorze, wizyta premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska w Izraelu to temat naszego spotkania w sposób szczególny. Zapowiedzi dotyczące rozwiązań tak zwanego problemu reprywatyzacji. Premier Donald Tusk mówi o ustawie, która będzie obejmowała byłych lub obecnych obywateli Polski, którzy utracili swoje mienie, a zatem powracamy po raz kolejny do tematu dotyczących roszczeń majątkowych, w tym przypadku środowisk żydowskich.
Tak, proszę ojca. Cała ta wizyta przede wszystkim pana Donalda Tuska, naszego premiera w Izraelu, od początku do końca mi się nie podoba, a te ustalenia, o których ojciec mówił, w szczególności. Najpierw chcę powiedzieć coś o tej wizycie ogólnie. Po pierwsze, pan Tusk powiada, że wystarczył jeden lunch, by sprawy polsko-żydowskie ruszyły z kopyta. Co to znaczy? To znaczy, że pan Tusk poszedł na jednostronne ustępstwa. I czytamy dalej, na czym polegało to, że ruszenie szkod kopyta, że co kilka miesięcy, tak ustalił z premierem Izraela, co kilka miesięcy będą się odbywać regularne konsultacje premierów i ministrów. Rozumiem Polski i Izraela. Po co, pytam się? Czy z jakimkolwiek innym państwem na świecie jest umowa o takich regularnych, co kilkumiesięcznych konsultacjach premierów i ministrów? To przecież będzie nadzór nad nami. Te konferencje będą miały na celu nadzorowanie, czy pan Tusk z tych zobowiązań, które tam po cichu pewnie zaciągnął w Jerozolimie czy w Tel Awiwie, nie wiem, gdzie się te rozmowy odbywały, czy pan Tusk z tych swoich zobowiązań, których narodowi nie ujawnia, a które zyskują mu życzliwość i poparcie tamtej strony, wywiązuje się jak należy. To przecież tylko to tak mogę rozumieć. A że podjęte zostały tam jednostronne zobowiązania, to na to mam nawet pewien dowód w tym, co sam pan premier Tusk tam powiedział. Ale jeszcze zaraz mi ten dowód przedstawię. Uderza mnie styl uniżoności, w jakim premier Rzeczypospolitej Polskiej występuje tam, w Izraelu. Mam przed sobą z wczorajszej gazety Rzeczypospolitej zdjęcie pana Tuska pod ścianą płaczu. W porządku. Znajdzie się pod ścianą płaczu, to jest w porządku naturalnie. Ale widzę, że pan premier Tusk występuje pod ścianą płaczu w jarmułce. Dlaczego? Otóż ja wiem naturalnie, że w religii żydowskiej jest takie liturgiczne wymaganie, że w miejscach dla Żydów świętych, w synagodze, trzeba się zjawiać z nakrytą głową. Sam tego kiedyś doświadczyłem, odwiedzałem pod Chicago pewną tam synagogę i powiedziano mi, że trzeba włożyć coś na głowę, gdy się wchodzi do synagogi. No i oczywiście ja się do tego dostosowałem. Włożyłem na głowę beret i wszedłem do synagogi w berecie. No to wszystko w porządku, tak jak do katolickiego kościoła jest przyjęte, że się wchodzi, mężczyzna wchodzi z odkrytą głową, tam jest przyjęte, że wchodzi się z nakrytą głową. W porządku. Ale dlaczego wobec tego pan premier Tusk pod ścianą płaczu nie zjawił się w berecie? Albo jeżeli beret nie jest na stosownym nakryciem głowy dla premiera, to nie w kapeluszu? Chociaż obok niego tu widzę, stojący rabin przy tej ścianie jest właśnie w kapeluszu. Tylko w jarmułce. Uważam, że to był gest przypochlebiania się, który premierowi Polskiej Rzeczypospolitej się nie godzi i który mówi coś o całym stylu tej wizyty. A teraz powiedziałem o, jak podejrzewam, jednostronnych ustępstwach, które nasza strona zrobiła tam. I dlatego tak to wszystko ruszyło z kopyta. Naturalnie jak nasza strona ustępuje, to druga strona rusza z kopyta. No to ojciec przecież to dobrze równie rozumie jak ja i jak wszyscy nasi słuchacze. Ale mam na to pewien dowód. Otóż czytam w tejże wczorajszej gazecie, że premier Tusk tam występując na jakiejś konferencji prasowej, czy gdzie, to już tutaj nie wynika mi dokładnie z tego, zapewnił, tak cytuję dosłownie, co czytam w gazecie, zapewnił, że w Polsce nie będzie tolerancji dla antysemityzmu. Po pierwsze, to jest pośrednie uznanie czy przyznanie przez premiera Polski, że w Polsce jest jakiś szczególny antysemityzm, którego nie będzie tolerować i który on, Tusk, będzie zwalczać. To po pierwsze. A to nie jest prawdą. Tylko on mówił to, co ta druga strona chciała słyszeć. No dlatego to jak z kopyta tam szło. Ale po drugie, i co ważniejsze, premier Tusk powiedział, zapewnił, dał zapewnienie, że w Polsce nie będzie, tu cytuję jeszcze raz, żeby państwo to dobrze sobie zapamiętali. Premier Polski zapewnił, że w Polsce nie, w Jerozolimie zapewnił, że w Polsce nie będzie tolerancji dla antysemityzmu. Pytam, czy premier Izraela Ehud Olmert dał symetryczne zapewnienie? Czy w odpowiedzi na zapewnienie polskiego premiera, że w Polsce nie będzie tolerancji dla antysemityzmu, premier Izraela odpowiedział analogicznym zapewnieniem, że w Izraelu nie będzie tolerancji dla antypolonizmu? Nic o tym nie słyszymy. A takie zapewnienie byłoby konieczne. Dlaczego jest tak, że to, jak oni mówią, mowa nienawiści wobec Żydów ma być tępiona, a mowa nienawiści wobec Polaków, o te polskie obozy koncentracyjne, obozy polskie zagłady, obozy śmierci, o rzekomy współudział Polaków, a mowa nienawiści wobec Polaków nie musi być tępiona? Oni mówią, taka mowa nienawiści prowadzi do Holokaustu Żydów. A czy mowa nienawiści wobec Polaków nie może prowadzić do Holokaustu Polaków? Przecież miejmy trochę pamięci historycznej. Masowe mordy II wojny światowej nie zaczęły się od Żydów. Masowe mordy II wojny światowej podjęte przez Niemców i przez Sowietów zaczęły się od Polaków. Te wielkie mordy w Piaśnicy, w Dolinie Śmierci pod Bydgoszczą, tam między Bydgoszczą a Fordonem, niedaleko miejsca, gdzie ojciec w tej chwili przebywa, w Szmalcówce, róg w Toruniu, żwirki 300 metrów od tej stacji, w której ojciec w tej chwili siedzi, róg żwirki Wigury i Grudziąckiej. Szmalcówka była tak zwana. W Szmalcówce, w Forcie Siódmym, kilometr od miejsca, gdzie w Toruniu, gdzie ojciec siedzi. W lesie Barbarka, 3 kilometry od miejsca, gdzie ojciec siedzi. Tam odbywały się masowe mordy Polaków, wprowadzone przez te, wtedy po raz pierwszy przez Niemców użyte, Einsatzgruppen, der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes. Grupy operacyjne Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa. Mordy Żydów zaczęły się przeszło 1,5 roku później, gdy Niemcy uderzyli na Związek Radziecki. Dopiero wtedy. Żydzi, którzy ginęli wcześniej, ginęli nie jako Żydzi, tylko jako Polacy, bo eksterminacja dotyczyła przede wszystkim polskiej inteligencji, polskich adwokatów, lekarzy, nauczycieli i wśród nich byli naturalnie także polscy Żydzi. I oni ginęli wtedy także naturalnie, ale oni wtedy ginęli nie jako Żydzi, tylko właśnie jako polska inteligencja. W Stutthofie, w Sachsenhaus, no mój ojciec w czerwcu 40 roku został zamordowany w Sachsenhaus. Nie jest tak, że zagłada grozi tylko Żydom. Jeżeli się prowadzi kampanię nienawiści wobec Polaków, to to się może dla Polaków tak samo skończyć. A że taka kampania nienawiści jest prowadzona, no pan rabin Szudrych mówi w tejże wczorajszej gazecie, rabin Żydów główny w Polsce. Urodziłem się w Ameryce w 1955 roku. Jako dziecko sam słyszałem od rodziców, że Polacy to są sami antysemici. A wychodzący w Polsce miesięcznik żydowski Midrasz. Toż to jest jedno szczucie antypolskie. Mam tutaj na przykład ten numer z zeszłego miesiąca, dotyczący marca 68 roku. I co tu czytam? Marzec, jakaś pani Bela Schwarzman-Czarnota, członek redakcji, pisze: marzec był jak pszczoła, zagłada. Wielu moich marcowych przyjaciół tak właśnie go określa. Polska, że to Polacy robili zagładę Żydów. A redaktor naczelny tegoż Midrasza, jakiś pan Piotr Paziński, powiada: marzec dotyczył wszystkich Żydów, których nie zdołali wymordować hitlerowcy i którym przez wszystkie lata w Polsce towarzyszył strach. Taki był sens marca. Mówi Piotr Paziński. Otóż jest z tej strony mowa nienawiści wobec Polski. Ja już nie mówię o tej mowie nienawiści, która dotyczy ojców i waszej rozgłośni, wszystkich, którzy z waszą rozgłośnią jakoś współdziałają z panem profesorem Jerzym Robartem Nowakiem na czele. Tego już o tym nawet nie wspominam. Tylko mówię o tym, co dotyczy nas wszystkich Polaków. Jest przeciwko nam Polakom prowadzona kampania nienawiści. I teraz premier Polski Donald Tusk w Izraelu oświadcza, że zapewnia, że w Polsce nie będzie tolerancji dla antysemityzmu. Czy nie należało oczekiwać, ale nie oczekiwać, wręcz zażądać symetrycznego oświadczenia ze strony premiera Izraela, że przynajmniej w Izraelu nie będzie tolerancji dla sztucia antypolskiego? To nie nastąpiło i to jest moim zdaniem dowodem na to, że sprawy w Jerozolimie polsko-żydowskie tak ruszyły z kopyta, bo pan Donald Tusk poszedł na całkowicie jednostronne ustępstwa, które tamta strona naturalnie z miłą chęcią przyjęła, no bo która strona by ich nie przyjęła. A teraz proszę ojca jeszcze o tym, co ojciec mnie przede wszystkim zapytał. Sprawa tej restytucji mienia żydowskiego, którą tam pan Donald Tusk znowu tak lekką ręką w imieniu nas wszystkich Polaków w Jerozolimie obiecał, nie uzyskawszy nic w zamian. Przecież to jest polityka. Nic za darmo na tym świecie. A tu znowu jednostronna była koncesja. Ja rozumiem, że trzeba czasem robić koncesję, ale to wtedy na zasadzie coś za coś. My idziemy na ustępstwa, wy idziecie na ustępstwa. Powiedzmy. Przez pięć, dla przykładu mówię, nie, to nie jest żadna oczywiście propozycja, bo nie jestem premierem Polski, ale dla przykładu, co można było zaproponować. Przez 5 lat z prasy żydowskiej i od nich zależnej znikają wszelkie napaści na Polskę. Wszelkie gadania o jakichś polskich obozach śmierci, o polskim antysemityzmie i podobne rzeczy. I jeżeli po takim geście dobrej woli, 5-letnim, będziemy widzieli, że rzeczywiście ta dobra wola jest, a w każdym razie jest chęć, żeby ją okazać, no to po tych 5 latach możemy pomówić o tych sprawach innych także. No to byłoby już coś. Niewiele, ale coś. A tam dano coś za nic. To pierwsza sprawa. A druga, jeżeli chodzi o samej zasady. Mogę tylko powtórzyć to, co mówiłem, gdy rok temu, 11 marca zeszłego roku, u państwa w telewizji Trwam była taka audycja, wtedy ten Singer przyjechał do Polski. Mieliśmy z panem profesorem Nowakiem taką audycję u państwa właśnie w telewizji Trwam, dotyczącą tej restytucji mienia. I mogę tylko powtórzyć to, co powiedziałem tam wtedy. Zasada powinna być taka. Żadnych restytucji z tytułu strat wojennych i bezpośrednio powojennych związanych z II wojną światową nie będzie. Nic się nikomu z tego tytułu już nie należy. Te sprawy są zamknięte. A zamknięte są z dwóch powodów. Po pierwsze, sprawy II wojny światowej zamknęła w sierpniu 45, na początku sierpnia 45 roku, bo to było tak przełom lipca-sierpnia, zamknęła na początku sierpnia 45 roku konferencja trzech zwycięskich mocarstw w Poczdamie. I wznawianie i wszelkie rozliczenia, rozrachunki, wszystko to zostało wtedy zamknięte. Wznawianie tego, czy próba raczej wznawiania tego, ale i wznawianie po 60 latach. To jest budzenie upiorów II wojny światowej. I to się niczym dobrym nie może skończyć. Z rewanżyzmem niemieckim na czele. A środowiska żydowskie, które do tego budzenia tych upiorów się świadomie czy nieświadomie przyczyniają, powinny być ostatnie, które coś takiego robią. To po pierwsze. A po drugie, niezależnie od konferencji poczdamskiej, wszelkie roszczenia majątkowe, taka jest zasada od czasów Konstantyna Wielkiego, czyli od początków IV wieku naszej ery, od 1600 lat. Wszelkie roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu po 30 latach. Jeżeli mieli jakieś roszczenia, było czas je według tej konstantyńskiej zasady zgłaszać przez 30 lat, czyli do 9 maja 1975 roku, kiedy minęło 30 lat od zakończenia II wojny światowej. Dlaczego nie zgłaszali roszczeń do Gierka? Przecież była doskonała okazja. On ciągnął kredyty. Przecież tych kredytów mogli żądać, żeby im coś spłacił. Dlaczego rzucają się teraz jak hieny na padlinę na nas tutaj Polaków? Powtarzam. Nikomu od nikogo nic się nie należy. Ani Żydom, ani Polakom, ani Ukraińcom, ani Zaburzanom, ani Niemcom, ani nikogo. I nie należy się ani od Niemców, ani od Rosjan, ani od Ukraińców, ani od Polaków, ani od Żydów, ani od Litwinów. Ktoś może powiedzieć, dlaczego od Żydów? No przecież oni po wojnie zajęli te najlepsze mieszkania w Warszawie. Wielu z nich. W Alei Róż, w Alei Przyjaciół, na ulicy Puławskiej. Tam przecież ktoś mieszkał przedtem, w tych mieszkaniach. Ktoś był właścicielem tych mieszkań. No czy od nich mamy żądać, żeby oni teraz płacili odszkodowania za to? Powiadam, to jest budzenie upiorów II wojny światowej i Polska, od której ta II wojna światowa się zaczęła, powinna być tym krajem, który powie koniec. Żadnych tutaj roszczeń dalszych nie będzie. Pan Szewan Weiss powiada, że w związku, pan Szewan Weiss teraz proponuje nam, żebyśmy szybko zapłacili. Nagle okazuje się, ile, mówiono, że to nie wiadomo, inne, że to jakieś nieokreślone sumy są, trudno ustalić. Teraz pan Szewan Weiss objawia to samo, co mówił Finkelstein, którego krytykowano strasznie, że on tutaj oszczercy jakieś rzuca podejrzenia na stronę żydowską w sprawie tych roszczeń. On tak sobie mówił. I teraz proszę Weiss mówi, że eksperci oceniają, że im się należy 30, Żydom w sensie ich własności plemiennej 30 do 60 miliardów dolarów. Ale pan Szewan Weiss powiada, my nie będziemy tutaj przesadni. Zgadzamy się, że od ręki zapłacicie nam 5 miliardów dolarów. To już teraz parę... 2 tygodnie temu chyba w gazecie to było, w Rzeczypospolitej. Zapłacicie nam 5 miliardów dolarów, a tą resztę wypłacicie nam w bonach, które będą rozłożone na 10 albo 20 lat i będziecie to tam potem dalej spłacali. I powiada, i to o tym chcę jeszcze tylko powiedzieć, i powiada, podobny problem mieliśmy z Szwajcarią. Jak pan Szewan Weiss śmie porównywać sytuację Polski do sytuacji Szwajcarii? Szwajcaria przecież tak samo jak Szwecja. nie została nic tknięta II wojną światową. A myśmy wyszli z tej wojny, a potem z komunizmu 45-letniego, jako kraj zrujnowany. Szwajcarzy nie tylko nie byli zrujnowani, oni się tak samo znowu jak Szwedzi, oni się na II wojnie światowej ciężko obłowili. Po trzecie, stosunki własności w Szwajcarii, tamte konta w bankach szwajcarskich i tak dalej, one II wojną światową nie zostały w ogóle tknięte. To tam wszystko jest w stanie nienaruszonym. A przecież u nas cały kraj przesunięto o 300 kilometrów z miejsca na miejsce. Kraj był zrujnowany, archiwa spalone, księgi wieczyste spalone, akta spalone, banki spalone, wszystko przewrócone do góry nogami. I pan Szewak Weiss mówi, że to jest podobny problem jak w Szwajcarii. Nie wolno tak mówić. A ostatnia rzecz. To, co mówiłem w audycji ostatniej z panem profesorem Nowakiem 29 marca. Pamiętajmy, proszę państwa, że te roszczenia finansowe nie są tutaj głównym celem tamtej strony. Główny cel tamtej strony jest polityczny. To, oczywiście o pieniądze też chodzi, tego nie neguję. Ale to, że my zapłacimy, ulegniemy szantażowi, bo nas się szantażuje, jedwabne. To był szantaż. Gross. Szantażysta. Otóż to, że my ulegniemy szantażowi i zaczniemy płacić. I tym płaceniom nie będzie końca, bo jak się raz szantażowi ulegnie, to się już od niego nie odczepi. To pewne. Jeżeli my temu ulegniemy, już pomijam całkiem sprawę tych płatności i tego żyłowania nas. Jeżeli my temu szantażowi ulegniemy i uznamy, że coś powinniśmy płacić, to znaczy, że myśmy coś zrabowali. A jeżeliśmy coś zrabowali, to znaczy byliśmy wspólnikami Niemców. I zrobimy to, do czego nas ciągle pośrednio wzywają. Przyznajcie się, wy uparci Polacy, żeście Żydów mordowali razem z Niemcami. Dlatego powiadam, nie wolno tu iść na żadne ustępstwa, a jeżeli rząd polski w tak ważnej sprawie narodowej z jakichś swoich kombinacji politycznych, niech wyłoży je na stół, chce na takie ustępstwa iść, to powinien w tej sprawie rozpisać referendum, czy Polacy godzą się na uchwalenie nowego podatku, który miałby charakter pogłównego, czyli od jednej głowy Polaka każdy Polak płaci na te restytucje żydowskie. Jeżeli naród polski uzna, że tak trzeba, to ja się tej decyzji narodu polskiego podporządkuję i będę też płacić wtedy bez żadnego oporu i bez sprzeciwu. Tak patrzę na to, proszę ojca.
Panie profesorze, dziękujemy za wypowiedź na antenie Radia Maryja dotyczącą tej wizyty premiera Rzeczypospolitej Polskiej w Izraelu. Myślę, że różnego rodzaju słowa, obietnice, które padały z ust premiera, powinny stać się także tematem szeroko pojętej debaty społecznej, abyśmy również i my jako społeczeństwo byli właściwie doinformowani, co też przygotowano narodowi polskiemu, Polsce podczas tej wizyty.
Ale debaty, proszę ojca, która by prowadziła i która by kulminowała ogólnonarodowym referendum w tej sprawie. Tak bym uważał. Bo debata to będą mówić, gadać, a potem coś zahachmęczą, a po cichu, tak jak w tej chwili tu w Jerozolimie, załatwią co innego. Ja nie mam, miałbym tu za grosz zaufania. Tu się musi wypowiedzieć naród.
Dziękuję, panie profesorze. Pozdrawiamy serdecznie. Życzymy wszystkiego tego, co dobre.
Wszystkiego dobrego życzę państwu. Dobrego dnia, do widzenia.
Do widzenia. Drodzy państwo, rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja z panem profesorem, doktorem habilitowanym Bogusławem Wolniewiczem.